Jest godzina 7.32 z Kijowa. Przenosimy się do Poznania. Doktor Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego, jest przy telefonie. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy polski i niemiecki głos współżył na szczycie NATO w Wilnie, czy też nie?
No, to jest trudne pytanie. Na pewno wszyscy, to oficjalne ogłoszenie było pozytywne. Zarówno polska, jak i niemiecka strona podkreślały, jak to był jednak ważny sygnał, że cały ten świat zachodni popiera Ukrainę w swojej walce. Natomiast już te analizy ekspertów różniły się i to zarówno po niemieckiej, jak i po polskiej stronie są różne interpretacje tych rezultatów. Po niemieckiej stronie tak samo były sygnały, że to jednak było za mało, że tutaj ten państwa NATO powinny się odważyć na większy krok i stworzyć konkretny plan wejścia Ukrainy do NATO. Natomiast były też głosy, które również się pojawiają w Polsce, że jednak to są zbyt duże oczekiwania, ponieważ no, Ukraina też jako państwo i też struktury, które tam funkcjonują, cała administracja, nie są do tego przygotowane, aby no, otworzyć również NATO na wejście tego państwa w te nasze struktury. Także sygnały były na poziomie politycznym podobne, natomiast w analizach eksperckich są głosy bardzo zróżnicowane i to zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie.
Bo pytanie mogłoby brzmieć tak, czy Polska, czy Niemcy są tą bazą najważniejszą dla Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o konflikt na Ukrainie, czy coś się zmieniło, czy administracja Stanów Zjednoczonych i też Niemcy chcą zająć w Europie to, wrócić na to miejsce najważniejszego państwa z punktu widzenia zachodniego świata w Europie.
Znaczy, ja myślę, że z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych takim optymalnym rozwiązaniem byłoby, gdyby Polska i Niemcy w tym zakresie współpracowały i tutaj, żeby nie było takiej, powiedzmy, rywalizacji między nami. Natomiast rzeczywiście punkt ciężkości przesunął się na flankę wschodnią, że ta flanka wschodnia zaistniała w świadomości wszystkich członków NATO, to ją zawdzięczamy głównie właśnie presji ze strony Polski, ale też przy współpracy państw bałtyckich, czyli można powiedzieć na tego naszego regionu. I rzeczywiście ta większa świadomość naszego regionu prowadzi do tego, że również pozycja Polski wzmocniła się w NATO. Natomiast myślę, że bez takiego zaplecza niemieckiego również nie jesteśmy w stanie stworzyć no, jakiejś takiej liczącej się siły tutaj w tej części Europy.
Chociaż ta współpraca polsko-niemiecka właściwie można by było napisać protokół rozbieżności, jeśli chodzi o sprawy europejskie, spojrzenie na przyszłość Unii Europejskiej, jak i te stosunki bilateralne też wyglądają na bardzo trudne. My mówimy o reparacjach, a Niemcy mówią o zakłóceniu systemu demokratycznego w Polsce.
No tak, rzeczywiście ma pan rację, że ten można by było sporządzić bardzo długi protokół rozbieżności. No niemniej na przykład w tym pierwszym obszarze, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, te nasze pozycje się zbliżają i to zbliżają się właśnie, to raczej Niemcy zbliżają się i przejmują te interpretacje i postrzeganie zagrożeń, które ze strony polskiej. Tak samo samo muszę, no my mamy też podobne, stoimy przed podobnymi wyzwaniami. Teraz często czytamy również w polskiej prasie, że Niemcy borykają się z różnymi wyzwaniami ekonomicznymi i gospodarka nie jest dobrze przygotowana na te zmiany technologiczne, które się odbywają i to dotyczy przemysłu samochodowego, co też będzie w jakiś sposób wymagało współpracy z Niemcami, ponieważ również i nasz duża część przemysłu jest oparta na właśnie dostarczaniu tych i produkcji na rzecz przemysłu samochodowego. Także rzeczywiście mamy różne interpretacje i do tej pory było to bardzo widoczne, ale ja myślę, że teraz jesteśmy w takim procesie wypracowywania wspólnych stanowisk, zresztą widząc, że bez jakiejś współpracy trudno nam będzie zmierzyć się z tymi wyzwaniami ze strony zarówno Chin, również zakończyć tutaj, doprowadzić do zakończenia tej wojny, jak również zabezpieczyć przywództwo, może już nawet nie przywództwo, ale ten rozwój technologiczny Europy w konkurencji ze Stanami Zjednoczonymi i państwami azjatyckimi.
To prawda, ale czy na przykład mówi pani o relacjach niemiecko-ukraińskich, niemiecko-rosyjskich, ale czy jest oficjalna decyzja rządu niemieckiego, że Nord Stream przechodzi do przeszłości, czy też jest to w takiej szarej strefie, jak tylko będzie to możliwe, to z powrotem wrócimy do handlu z Rosją?
Znaczy na poziomie rządowym konsekwentnie Niemcy zawsze uważały, że to jest projekt, biznesowy. I wsparcie rządu było w formie właśnie zabezpieczenia czy ubezpieczenia tych ryzyk, które prywatne firmy tam mogą ponieść. W związku z tym myślę, że też takiej jakiejś oficjalnej deklaracji nie będzie na poziomie rządu, ponieważ to jest traktowane jako inwestycja prywatna. Na pewno myślę, że w większości państw nie wyklucza się, że po zakończeniu wojny i jakiejś regulacji stosunków z Rosją współpraca ekonomiczna będzie się odbywała. Pytanie jest tylko właśnie, jaki reżim tam zapanuje i z kim, jaki będzie w ogóle ten rezultat wojny, ale na pewno nikt nie wyklucza kategorycznie, że nie będzie żadnej współpracy z Rosją. Zresztą Niemcy po swoich doświadczeniach po II wojnie światowej wiedzą, że jednak dla stabilizacji tego systemu i akceptacji społeczeństwa dla nowego systemu demokratycznego wprowadzonego przez siły okupanckie, ten sukces ekonomiczny był bardzo ważny. Także myślę, że tutaj oni będą nawiązywali do tych swoich doświadczeń, uzasadniając konieczność współpracy z Rosją po zakończeniu wojny.
Wracając do stosunków polsko-niemieckich, czy te stosunki są nadal oparte o traktat, który podpisaliśmy ponad 30 lat temu?
Znaczy formalnie to jest ten ostatni traktat, który podpisaliśmy i rzeczywiście można powiedzieć, że on jest nieadekwatny do obecnych stosunków. One są zupełnie na innym poziomie. Wtedy rzeczywiście Polska oczekiwała jakiejś pomocy, wsparcia ze strony Niemiec w tych procesach wchodzenia do struktur natowskich i struktur europejskich. europejskich. I ten duch takiego właśnie, oczekiwania, że to będzie wsparcie, że tu mamy silniejszego partnera, który będzie poniekąd, był ten często pojęcie używane, takim adwokatem polskim, również przewija w tym traktacie. Tam też nie uregulowano cały szereg spraw ze strony polskiej, gdzie teraz mamy cały czas te problemy, chociażby właśnie z nauką języka polskiego dla osób pochodzenia polskiego. I te kwestie przeszkadzają poniekąd w takiej budowie tych relacji opartych na jakiejś głębszej współpracy. No, często się porównuje nasze stosunki z relacjami niemiecko-francuskimi. Tam też jest cały szereg problemów i napięć i różnic interesów, ale mimo wszystko jest taka świadomość w obydwu tych narodach, że te kontakty muszą być kontynuowane, trzeba szukać porozumienia, konsensusu, ponieważ to jest ważne z punktu widzenia Europy. I mi się wydaje, że czegoś takiego, takiej świadomości jeszcze na przykład po stronie naszych partnerów niemieckich nie ma, że jednak te relacje z Polską są na tyle ważne, że należy szukać porozumień i konsensusu, a nie zamykać się na pewne tematy i odrzucać wszelką rozmowę. Ja tutaj też myślę o kwestii roszczeń.
I reparacji. Ten problem jest poważnie traktowany przez jakiekolwiek środowisko niemieckie?
Ja myślę, że jest bardzo poważnie traktowany, ponieważ na przykład ja miałam takie doświadczenie, uczestniczyłam w rozmowie na temat wspólnej polityki bezpieczeństwa między właśnie, czy istnieje, czy jest możliwa, między Polską i Niemcami, i tam właśnie ze strony niemieckich partnerów pojawiały się te argumenty dotyczące reparacji, ale właśnie w takim negatywnym kontekście, że one niszczą, czy są zagrożeniem dla tej wspólnoty Zachodu. I ja właśnie miałam takie wrażenie, że to będzie taka strategia ze strony Niemiec, żeby na arenie politycznej jednak pokazywać te reparacje w tym kontekście, że to jest zagrożenie dla jedności Zachodu i że one są w ogóle merytorycznie nieuzasadnione. I to jest oczywiście dużym wyzwaniem również dla naszej dyplomacji, żeby jednak być przygotowanym na tego typu narrację na poziomie międzynarodowym. Ja myślę, że ona już się toczy, że niemiecka dyplomacja właśnie prowadzi tego typu strategię w odpowiedzi na te kroki, które są czynione ze strony Polski.
A jakie są niemieckie wpływy na wybory w Polsce?
Znaczy, ja myślę, że to, co jest bardzo ważne, to zresztą my widzimy i często z tego powodu się irytujemy, to jest, jak ważny jest przekaz słowny, jak ważne jest budowanie narracji i obecność w debacie danego kraju. I myślę, że różne podmioty niemieckie właśnie wykorzystują tą możliwość uczestniczenia w debacie i szukania argumentów i sprzymierzeńców dla swojej wizji Polski czy relacji polsko-niemieckich i tak dalej. I to powinno nam uświadomić, jak ważnym jest instrumentem właśnie operowanie słowem, operowanie narracją i też próba zaistnienia w innych w Niemczech czy w ogóle w innych krajach Europy Zachodniej. Są pierwsze takie kroki czynione, ale ja myślę, że tutaj rzeczywiście powinniśmy wykazać większą inicjatywę, sami widząc, jak dobrze to działa u nas na naszym podwórku.
To rzeczywiście na naszym podwórku działa, ale pytając o te wpływy, myślałem sobie o na przykład o słowach pana Webera, który wyraźnie powiedział, że musimy odsunąć PiS od władzy, że mam wrażenie, że w Berlinie oczywiście jest oczekiwanie na to, że w Polsce władza się zmieni i wszystko wróci na te kolejne, na których było wtedy, kiedy minister Sikorski mówił chyba w Berlinie o tym, że właściwie to my razem z Niemcami wszystko będziemy budować i będziemy budować zgodnie z myślą architektów niemieckich.
No tak, znaczy mi się wydaje, że nawet trudno się dziwić, że skoro ktoś miał partnera, który podobnie myślał i przejmował koncepty, które były właśnie opracowywane przez partnerów niemieckich, no to nawet trudno się dziwić, że takiego partnera się znowu chce mieć po drugiej stronie. Także ta wypowiedź była taką postawieniem kropki nad i, ponieważ rzeczywiście no, można zakładać nawet i bez tego, że Weber jako przewodniczący tej grupy, tej rodziny europejskiej, w której jest również PO czy Koalicja Obywatelska, to on będzie z siłą rzeczy wspierał i właśnie tę opcję polityczną. Także to jest taka tendencja ze strony tych partii europejskich do no, wpływania, no ale właśnie to jest to wpływanie słowem, przekonywaniem, właśnie wywiadem i tak dalej na wyniki wyborów. Czy to jest może takie myślenie życzeniowe? Ja chciałam tylko zauważę, że to nie jest tylko wobec Polski, bo również były takie same próby podejmowane, jeszcze pamiętam za czasów Angeli Merkel, żeby w czasie wyborów we Francji. To też zupełnie nie wyszło wtedy. No, też pamiętamy, że we Włoszech też były próby nacisków tych elit europejskich na rząd włoski i nawet doszło do zmiany, że Berlusconi musiał odejść właśnie ze względu na naciski tych struktur europejskich. Także rzeczywiście takie powiedzmy prób wpływania poprzez struktury europejskie, czy takie życzeniowe wpływanie na pewno ma miejsce i to ma miejsce również w odniesieniu do innych państw europejskich. No pytanie jest, na ile to jest skuteczne, bo to jest, może być nawet kontrskuteczne, jak teraz widzimy tutaj w przypadku właśnie tej interwencji Webera, która jednak zmobilizowała tą drugą stronę i myślę, że to jest raczej, to powinno jednak dawać, znaczy być nauczką na przyszłość, że tego typu interwencje no, są raczej kontrskuteczne.
Powiedziała pani doktor Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego. Ja zachęcam państwa, żeby wejść na stronę Instytutu Zachodniego i przeczytać analizy dotyczące zarówno gospodarki, polityki niemieckiej, jak i na przykład strategii chińskiego rządu niemieckiego w stosunku do Chin, czy też w jaki sposób Niemcy chcą się rozliczyć z rosyjskimi wpływami. Tutaj chodzi o rozmaite fundacje ekologiczne, które dostawały od Rosji właściwie bezpośrednio z Gazpromu pieniądze. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 7:50. To teraz zrobimy tak.